Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dobry wieczór. Łagodnie przeszliśmy z audycji Noc Uberniego w nasze nocne rozmowy cotygodniowe, weekendowe towarzyszenie Państwu w innej formule, dawnej troszeczkę, bo dziś będziemy trochę mówili o takich czasach, które trochę się powtarzają, ale mają pewne atrybuty, które sprawiają, że myślimy o nich, że to było dawno, dawno. Chciałbym porozmawiać o modzie. Nie wiem, zresztą trochę się zawahałem, czy to jest dobre słowo, ale niech już tak będzie. Modzie na ludowość w różnych jej przejawach, w stroju przede wszystkim, ale także w jakimś umiłowaniu rękodzieła, wzornictwa, tego typu rzeczy, czyli ogólnie kultura ludowa. Bardzo też jestem ciekaw, czy Państwo lubicie naszą ludowość, czy wokół Was jest ktoś, kto nosi się na ludowo albo nosi takie elementy. Może pamiętacie Waszą mamę, babcię, dziadka, kogoś, kto w ten sposób się ubierał. A ja jeszcze właściwie źle rozpocząłem ten program, bo tak sobie patrzę na kalendarz. Jest 7 dzień lutego, już sobota, za konsoletą Ryszard Wojtowicz. Ja nie wiem, Rysiu, czy ty masz dzisiaj imieninę, ale tak mi pokazuje nasz kalendarz. No to już wiemy, że to nie dzisiaj. W każdym razie wszystkim Ryszardom, wszystkim Romualdom, Sulisławom, Karimom, Korinom i Kordianom, piękny zestaw imion, składamy najserdeczniejsze życzenia innym Ryszardom niż Ryszard Wojtowicz. Nasz numer telefonu 618-654-654, niezmiennie od lat ten sam.
In the middle of, I go walking in the
Powiedziałem Państwu o ludowości. Myślę, że dla wielu osób to jest pojęcie, które kojarzy się tak, nie wiem, błaho, lekko lekceważąco, bo jako taki element, jakiś dodateczek folklorystyczny. Tymczasem są ludzie, którzy traktują ludowość bardzo poważnie, jako ważny element tożsamościowy, kulturowy, jako pewien pas, który łączy nas często z naszymi biograficznymi, także historiami, z naszymi korzeniami. I tak jest chyba częściowo, albo w dużej mierze nawet, w przypadku naszego gościa dzisiejszego w naszym studiu, profesor Anna Weronika Brzezińska z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, także prezeska Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór.
I teraz państwa od razu uspokajamy. To nie jest tak, że będziemy się bardzo naukowo mądrzyli. Oczywiście trochę tego też musi być, ale pani profesor równie dobrze mógłbym przedstawić pewnie trochę jako... Może nie projektantka, ale rekonstruktorka, ale także krawcową.
Tak, krawcową. Jestem z tego bardzo dumna.
Tak, dlatego, że stroje, nad którymi pracuje pani profesor, to są także stroje, które wychodzą spod pani złotych rąk.
Tak, spod mojej maszyny. Część uszyta na maszynie, część wydziergana ręcznie i to jest, no tak, właśnie połączenie nauki, czyli wiedzy, poszukiwania źródeł potrzebnych do rekonstrukcji i potem praktycznych umiejętności uszycia tego.
To zdradźmy, że pani ma przy sobie nawet w tej chwili akcesoria do druty, po prostu zwyczajnie. Gdyby było trzeba zabić czas, to...
Tak, no stwierdziłam, że jak tutaj porządna wielkopolska, poznańska gospodyni z pustymi ręcami siedzieć nie będę, więc przyniosłam druty i mam nadzieję, że uda mi się trochę poheklować. Sweter jest do skończenia.
Jeśli ktoś z państwa ma ochotę sobie także przy nas poheklować, to zapraszamy. Pamiętam jedną z audycji nocnych. Pani zdążyła ugotować obiad na następny dzień właśnie słuchając nas, także takie rzeczy dzieją się pod auspicjami Radia Poznań. Ja nie widzę w tej chwili niczego specyficznego w pani ubiorze, a wiem, że pani przy różnych okazjach nosi elementy stroju ludowego, specyficznego stroju, a już na pewno, kiedy chodzi o takie oficjalne okazje. Dziś nic nie ma pani na sobie.
Dzisiaj jestem ubrana tak jak my wszyscy, zgodnie przede wszystkim z temperaturą, wygodą, ale też no, z kanonem mody takiej, którą nam dyktuje współczesna ulica. Tak, mam na sobie sweter, dżinsy, pan redaktor ma koszulę, też dżinsy, a więc takie elementy, na które jakby są dla nas naturalne. Natomiast rzeczywiście przy specjalnych okazjach, czy jakichś też ważnych dla mnie, zakładam mój strój, no ludowy, bo takie właściwie potoczne jakby określenie, natomiast no, trochę jest też to właściwie taki ubiór historyczny, ponieważ to jest zrekonstruowany ubiór wiejskiej służącej, znaczy poznańskiej służącej, tak zwany wiejski strój poznański.
Tak, stąd ta specyfika nazwy, proszę się nie krzywić na ten wiejski strój poznański, mówimy o wielkomiejskich gospodyniach, ale pochodzących ze wsi. Ważne zastrzeżenie. Pani skromność, to pani zrekonstruowała ten strój. Zapomniany.
Tak, ja zrekonstruowałam, myślę, że pamiętany przez etnografów, przez badaczy, bo skrzętnie przechowywany w zbiorach Poznańskiego Muzeum Kultur Świata, dzięki odpowiedniej interwencji w latach 60., 70. ówczesnej pracowniczki pani dr Zofii Grudeckiej, która badając strój bamberski w swoich badaniach natrafiła na właśnie wiejski strój poznański.
Czyli taki odprysk trochę.
Taki trochę odprysk, ale no też może nawet nie, takie znalezisko właściwie, bo ona jakby trafiła na kobiety, które jej mówiły, że one się ubierają po wiejsku czy po ludowemu, ale się nie ubierają po bambersku. Więc takie dwa
czyli
bardzo...
Czyli taki brakujący,
taki brakujący element. No i dzięki tej czujności badawczej dr Zofii Grodeckiej kolekcja Około 200 sztuk różnych elementów tych ubiorów jest w naszym poznańskim muzeum. No ale więc ona znana była takiemu wąskiemu gronu naukowczyń, naukowców, badaczy, czy też tych, którzy swego czasu odwiedzili fantastyczną wystawę, jedyną jak do tej pory zorganizowaną, poświęconą temu strojowi. Natomiast ja to wyciągnęłam trochę na światło dzienne, przy okazji też odnajdując swoją własną rodzinną historię.
No właśnie, to są te korzenie, o których mówiliśmy.
I to jest też takie połączenie właśnie wiedzy naukowej, pasji badawczej i odkrycia w tym siebie, swojego własnego osobistego wątku.
To jest troszeczkę historia rzeczywiście osobista. Dodajmy jeszcze kolejną nazwę, Pelasie, bo tak się nazywały właśnie te dziewczyny, młode najczęściej, często jeszcze przed zamąż pójściem, które przyjeżdżały do miasta, żeby tutaj pracować w domach bogatych mieszczan, czy bambrów, czy jeszcze innych ważnych postaci miejskich, poznańskich, Pelasie, no i pani pra?
Babcia. Moja prababcia. Moja prababcia Marianna była Pelasią. To jeszcze trzeba o tych Pelasiach powiedzieć, że to jest takie określenie w sumie pejoratywne, zbiorcze. Także to, że ja o tym mówię, Pelasia, strój pelasiowy.
Wiem, ocieplamy.
Tak, wiem, że to też tak trochę słodko brzmi i tak dalej, natomiast jeśli mówimy, w ogóle się określamy jakąkolwiek grupę jakimś takim zbiorczym imieniem, to automatycznie odbieramy im autonomię.
Takie trochę jakby, jest to jakby nieco lekceważące.
Tak, i odzieramy też właściwie takiej jednostkowości, tak, bo zbiorowy bohater też jest bohaterem łatwym, nie wiem, do wyśmiania, do obśmiania, gdzieś tam jakby do takiego zepchnięcia trochę na margines, ale ta Pelasia brzmi dobrze współcześnie. Ja staram, jakby też opowiadając tą historię moją osobistą, tą historię rekonstrukcji, w ogóle zwracając uwagę, że to jest też przecież, to było też przecież ważnym elementem, znaczy dziedzictwa naszego miasta. Bardzo bym chciała, aby też współczesne Pelasie stały się takim elementem jak bamberki, czyli to jest naturalny element współtworzenia współczesnej tkanki miasta.
Do Pelasi, do tego stroju jeszcze wrócimy osobno. To jest temat, który warty jest na pewno pociągnięcia. Ja myślę też, że jeśli państwo sobie uruchomicie trochę własną pamięć, pamiętając babcie nasze, prababcie niekiedy, niektórzy mieli taką okazję. Ja pamiętam prababciu bujającą się na fotelu w takim właśnie specyficznym, haftowanym fartuchu. Nie wiem, czy to jest akurat pelasiowy, natomiast coś, czego już dziś nie spotka się na pewno. Dużo bym dał, żeby móc odtworzyć to, w czym moja prababcia się bujała. I państwo na pewno także macie takie skojarzenia. Być może w tej chwili ktoś właśnie sobie przypomniał jakiś taki element stroju, a może ktoś ma to doskonale w pamięci. Nie jedyna Anna Weronika Brzezińska zajmuje się rekonstrukcjami strojów ludowych, czy nawet chadzaniem w strojach ludowych. Tak jak powiedzieliśmy, pani profesor nie waha się użyć strojów, które wyszły spod pani ręki. To też temat, który warto poruszyć, jak się takie stroje szyje. Osobna kwestia. Dlatego powiedziałem moda, bo nawet bardzo młodzi ludzie potrafią fascynować się ludowością. Mamy taką dziewczynę w Wielkopolsce, która jest już znana, która mieszka w Koninie, która w ubiegłym roku zdała maturę. W tej chwili jest studentką i na co dzień chodzi w strojach ludowych. To nie jest tak, że ona zakłada raz na jakiś czas, żeby się nimi pochwalić, tylko to jest zwykły element jej codzienności, a jej zainteresowania wykraczają daleko poza same stroje. Czyta dzieła etnografów, pogłębia swoją wiedzę i tak naprawdę wie wiele o obyczajach, bo sam ją pytałem na przykład kiedyś w jednej z audycji o obyczaje z jakiegoś regionu dotyczące na przykład Wielkanocy. I jak karabin maszynowy w zasadzie z głowy potrafiła to powiedzieć. No i my, Litkę Maksym, tak się nazywa nasza druga bohaterka dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej nocy, zapytaliśmy, co spowodowało, że zajęła się ludowością.
Pasja? Hobby? Ta ludowość, czym ona dla ciebie jest?
Można by powiedzieć, że jak najbardziej pasją i hobby, jednak jest to po prostu część mojego życia. Jest to dla mnie codziennością, a nie tylko czymś, czym zajmuję się hobbystycznie, czy tam ubierając się od jakiegoś wielkiego dzwonu. Jednak jest to po prostu zwyczajnie dla mnie codziennością, no i staram się to promować, gdzie się da.
No właśnie, bo tak jak powiedziałaś, dla ciebie ludowość, strój ludowy to nie jest przebranie, tylko to jest normalnie strój na co dzień.
Tak. Jest to dla mnie ubiór, a nie przebranie. Trzeba po prostu też do tego wrócić i jakby dbać o te swoje korzenie, bo zwyczajnie ta wiedza się gdzieś tam zatraca i fajnie to jednak zreaktywować. Nie mam stałego korzenia. Dla mnie jest zdecydowanie łatwiej, prościej odnaleźć się w tym niż osoba, która ma korzenie. W takim sensie, że osoba, która ma w sobie tę kulturę ludową gdzieś w rodzinie, dany region, to siedzi w tym regionie. Na przykład jeśli w rodzinie ktoś ubierał się po krakowsku, w stroje krakowskie, to najczęściej ta osoba będzie interesować się właśnie strojem krakowskim albo strojami z województwa, z okolic regionu. Ja natomiast interesuję się dosłownie każdym strojem ludowym polskim, ale też węgierskimi. Jednak no, moje takie ścisłe pole to te polskie i z każdej części Polski, teraz może bardziej śląskimi, wielkopolskimi, ale jednak dalej staram się poszerzać te moje horyzonty.
No i proszę bardzo, mamy dwa trochę różne, dwie różne drogi podejścia do stroju. U pani to jest element biograficzny, prababcia, Pelasia, Marianna, a u Lidki Maksym to jest po prostu no, takie zainteresowanie zewnętrzne, niezaszczepione przez korzenie. Świetnie, że są takie dziewczyny, takie postacie, takie osoby. Nie tylko dziewczyny, bo w dalszej części Lidka powie, że także zaczynają chłopaki się tym interesować.
Bardzo fajna wypowiedź pani Lidki i chciałam powiedzieć, że ja to będzie, nie wiem, zabrzmi może dziwnie, jako starsza koleżanka, tak się pozwolę nazwać.
Starsza Pelasia.
Starsza Pelasia. Też tak zaczynałam, bo moje zainteresowanie strojami lodowymi to jak miałam 6 lat, chodziłam do przedszkola Mały Olimpijczyk na ogrodach i tam w ramach zajęć z rytmiki były tańce ludowe i były stroje ludowe. I na zakończenie przedszkola był występ w strojach ludowych. Pamiętam, tańczyłam krakowiaka, tańczyłam taniec śląski, tańczyłam też oczywiście taniec góralski w przepięknych gorsetach haftowanych w dziewięciu. I to był taka, miałam lalki, które miały stroje ludowe, moja babcia nie z Poznania, to też jakby inny region, tu za chwilę się pojawi, szyła ubranka dla moich lalek, potem sama zaczęłam szyć moim lalkom. I ten strój ludowy, taka estetyka gdzieś tam była, kiedyś dostałam, jak byłam mała, dostałam od rodziców strój krakowski z cepeli, dostałam gorączki potem z emocji, nie poszłam do przedszkola, że dostałam strój krakowski. I to jesteś też zaczęło od takich, no to było takie też dzieciństwo późnego PRL-u, więc ta ludowość, nie wiem, były cepelie, były różne jakieś takie, nie wiem,
może
występy.
Taki błysk czegoś kolorowego w tej szarości.
Tak, też pamiętam jak właśnie...
Smutności PRL-u.
Tak, z moją babcią, która właśnie szła mi te sukienki dla moich lalek, kiedyś tata spełnił marzenie babci i kupił nam bilety na występ Mazowsze. To pamiętam do dzisiaj te kolorowe obrazy miałam przed oczami.
I pewnie... Wchłonęła pani.
I to wchłonęłam. No i potem jakaś poszła droga, nie wiem, właśnie rozszycie, robótki, haftowanie, heklowanie i tak dalej, sztrykowanie i tak dalej. Natomiast no potem zaczęła się moja droga jakby naukowa i też no jeżdżąc po różnych regionach w Polsce widziałam ludzi, którzy albo mają te swoje stroje, chodzą, albo mają w skrzyniach, pokazują, fotografujemy, zaczęłam dokumentować, zaczęłam się angażować w pracę Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i właśnie w serię wydawniczą Atlas Polskich Strojów Ludowych, czyli też jakby zewsząd. Ale w tym wszystkim trochę tak jakby sobie powiedziałam, co za problem, żebym ja sobie albo kupiła od kogoś, albo uszyła sama, tak, strój ludowy. Ale to by było przebranie. Tutaj też w tej wypowiedzi właśnie pani Skonina się pojawiło, że ubranie, przebranie, tak, kostium. No i ja też sobie pomyślałam, no to w takim razie sięgnę do historii swojej własnej rodzinnej, no ale moja rodzina jest tak, z Kaszub, z Kociewia, z południowej Wielkopolski, z Pałuk, z okolic Żnina, z okolic Barcina, z okolic Gniezna, więc też tych, jakby patrząc taką historią rodzinną, to miałabym też w szafie wiele różnych regionów.
Ale potem szafowały regionów.
Dokładnie, ale potem stwierdziłam, że ja jestem z Poznania, jestem poznanianką, ten Poznań jest dla mnie, moi rodzice nie są poznaniakami, nigdy by tak o sobie nie powiedzieli. Oni są jakby ludność napływowa, typowo na studia i tak potem zostali. Ale z kolei ich rodzice byli, czy ich dziadkowie byli związani z Poznaniem, więc co któreś pokolenie to był Poznań i okolice. No i potem się pojawił ten właśnie osobisty wątek właśnie Marianny, która też nie była z Poznania. Ona była ze wsi pod Poznaniem. Tutaj przez jakiś czas pracowała, a potem już jak wyszła za mąż, za mojego pradziadka, wyprowadzili się do Gniezna i tam całe życie mieszkali. Ale ten wątek poznański, jakby z tej historii rodzinnej wycięłam sobie ten fragment poznański i to był ten element brakujący.
Ja do tej historii wrócę, także do zdjęć, jakie pani miała, te stroje, które pani widziała na zdjęciach, to nie jest przecież tylko wyobrażone, to jest także zobaczone. Na koniec tej części naszej rozmowy zapytam, jak wiele zna pani osób takich jak Lidka, jak wielu takich pasjonatów, albo chodzi mi o to, żeby móc w jakikolwiek sposób, nie wiem, czy wymierzyć, czy to jest mierzalne w ogóle, ale stwierdzić, jak bardzo ta pasja zaczyna żyć ten powrót do ludowości, nawet w takim noszeniu strojów, no może nie codziennie jak Lidka, bo to jest już rzeczywiście ekstremalistka ludowa. Natomiast no często, gęsto, na pewno tak, żeby to było widać.
Znam wiele takich osób. No oczywiście naturalnie to są, przychodzą znajomi z gór, ze Śląska, z Cieszyna, z Kurpi, z Łowicza. To są też te regiony, gdzie ta tradycja noszenia tych strojów ludowych, takich, które my kojarzymy, też osoby jakby, które się z tym nie specjalizują, czy od czasu do poru gdzieś na to trafiamy. Tamta tradycja noszenia przetrwała, tam rzeczywiście przetrwało w tych skrzyniach, szafach, były też często pokoleniowo po prostu jakby też przekazywane, czy całe komplety, czy elementy odzieży, ale także w Wielkopolsce co najmniej od kilkunastu lat obserwuję powrót właśnie do takiego, żeby nawet jeśli nie cały ubiór, to jakiś element mieć taki właśnie wielkopolski. Bardzo dużo się dzieje na tak zwanej ziemi kaliskiej. To jest też oczywiście efekt działania lokalnych animatorów, ale to nie jest taka praca, że jadę na wieś i każę ludziom chodzić tak, jak się kiedyś ubierali, ale to jest też taki moment, że motyw, że pojawia się osoba trochę z zewnątrz, zaczyna zadawać pytania, a poprzez to, że zadaje pytanie o te ubiory, nadaje im znaczenie. Tak? Jakby ludzie odpowiadając na te pytania, sami zaczynają się zastanawiać, zaczynają mieć refleksje. Mhm. No tak, faktycznie, przecież to były czepce, a moja babcia robiła czepce, a i się okazuje, że ja mam taki czepiec w domu.
A ziemia kaliska to już zupełnie inny strój niż nie wiem, co jest związane tutaj z poznanymi okolicami. Czy z Koninem chociażby?
Czy z Koninem na przykład, ale jest tak. Ziemia kaliska to wciąż Wielkopolska i jakby te wszystkie stroje wielkopolskie mają ten wspólny element. Mają białe czepce, białe kryzy, białe fartuchy, są takie jakby dostojne. Są bogate w tym sensie, że to jest jakby z bogatych, kupnych materiałów tkanin, a nie bogate, nie wiem, kolorami typu Łowicz, czy jakimiś tam haftami typu, powiedzmy, nie wiem, strój górali podhalańskich. Ale zachodnia Wielkopolska też jest bardzo dużo osób, które zwłaszcza w tak zwanym regionie Kozła, czy Zbąszyń, okolice, którzy grają, śpiewają, wyciągają elementy i też obserwuję, że na przykład posiadają zwłaszcza muzycy, czy muzyczki, nie tylko te elementy na scenę, ale też zaczynają wyciągać, czy zaczynają chodzić w ubiorach tak zwanych jakby ludowych, codziennych, roboczych, nie tylko od świętych. To jest jakaś jaczka, jakaś chusta,
no
czy
właśnie,
czy
bo
inny
my tylko cały czas widzimy
włosów.
Właśnie, mamy w oczach właśnie coś w stylu Mazowsza, że to zawsze będzie tak na kolorowo i pstrokato, a to jest gradacja, różne role, różne sytuacje. To jest rzeczywiście temat, który za chwilę wróci, bo chciałbym panią zapytać w ogóle to, jak to transformuje. No ale to za moment, a państwu cały czas ten wehikuł czasu w głowie uruchamiam. Pomyślcie, przypomnijcie sobie, być może też wy macie w domu, w waszych skrzyniach, na strychach jakieś rzeczy, elementy, które mogłyby zostać uznane za skarby dla takich osób jak na przykład profesora Anna Weronika Brzezińska.
Born for you. Give my all to you. Tell me you surrender when I want you to. I know it's unusual that I came here to adore you. And maybe I'm delusional to think I fell off before you.
Mm-hmm. I want all of you. Breathe me in and tell me I was born for you. I'll give my all to you. Close your eyes and let me put my faith in you. I know it's unusual. I came here to adore you. And maybe I'm delusional to think I felt love before you.
Pani profesor, zgodnie z zapowiedzią, nie zawahała się użyć drutów i sobie tutaj sztrykuje przy mnie. Ja się z tym świetnie czuję. Szkoda tylko, że tak cicho. Najchętniej mi podstawił pani mikrofon, żeby to było słychać, żeby państwo mieli też trochę tego elementu. Ja tylko zapytam z ciekawości, już nawet nie dziennikarskiej, prywatnej, czy to będzie coś cywilnego, czy coś ludowego?
To jest sweter cywilny.
Rozumiem.
Jeszcze na luty. Luty ma być okrutny.
I nie będzie tam żadnych elementów, tak jak rozumiem, które mogłyby sugerować, że ma jakieś korzenie etnograficzne. Dobrze. Ja mimo wszystko będę trzymał się tej tradycji, która chyba możemy mówić o takich różnych falach, które pojawiły się zainteresowania ludowością. Była fala przedwojenna, potem była taka fala międzywojenna. Po 49 roku także pojawiły się właśnie te wydawnictwa, takie jak na przykład Atlas, prawda, strojów ludowych, przez lata uzupełniany. Ale mimo wszystko to jest jeden proces, a drugi jest taki, że to coraz bardziej było spychane do jakichś skansenów, zespołów folklorystycznych. Czy ja mam rację, że myślę o takim życiu codziennym, że dla przeciętnego Kowalskiego to było miejsce, gdzie można było zobaczyć ludowość, no ewentualnie jadąc na wakacje pod Tatry, to tam jeszcze trochę się może uchowało.
To jest taka trochę perspektywa, moim zdaniem, miejska, którą pan przedstawił.
Mieszczuch się odezwał.
Tak, Mieszczuch się odezwał, no bo to oczywiście zależy, ulubione sformułowanie naukowców, to zależy. Tak, to zależy. Ale jeśli mówimy o falach takich ludowości, wtedy, kiedy strój ludowy zaczął funkcjonować nie tylko w tym takim naturalnym kontekście, czyli po prostu jako normalne ubranie ludzi mieszkających na wsi, którzy gdzieś tam jakieś, że tak powiem, jakieś wytworzyły się tradycje regionalne, czy jakby, jakby poszczególne wzornictwo regionalne, czy wtedy możemy mówić jak o typach regionalnych poszczególnych strojów, to jest oczywiście okres Młodej Polski, czyli wtedy, kiedy po raz pierwszy mieszczuchy tak zainteresowały się wsią. To jest też, czyli z jednej strony to zainteresowanie tymi innymi warstwami społecznymi, czyli to jest też związane z rozwojem turystyki, pierwszych uzdrowisk, wyjazdów ku inspiracji, ale też no, związane
dowód
oczywiście z jakąś taką właśnie budowaniem takiej tożsamości z początkowo regionalnej, a potem też oczywiście narodowej, bo to jest przecież mówimy o okresie zaborów, czyli też takie przekonanie, że to właśnie na wsi zachowała się nasza prawdziwa tożsamość, że ta prawdziwa polskość, czy te nasze korzenie regionalne, czy narodowe zachowały się na wsi.
Nagle strój krakowski stał się strojem narodowym.
Dokładnie. Potem pierwsze uzdrowiska, pierwsze wyjazdy do wód, takie też początki turystyki, też takiej no, uzdrowiskowej, potem kulturowej, to jest oczywiście Huculszczyzna, to jest Góralszczyzna, ale także odrywając się trochę od gór, to jest też przecież całe na przykład tak zwane jakby kresy wschodnie, Lublinie, czyli na przykład okolice Wilna, Len Wileński, to przecież to wszystko się też jakby zaczęło na przełomie XIX-XX wieku. I potem w dwudziestoleciu międzywojennym te elementy tej kultury, tradycyjnej kultury ludowej, to jest też taki intensywny okres spajania, jakby budowania młodego państwa. Nagle powstaje młode państwo, które składa się z zupełnie trzech odrębnych organizmów, inny system oświaty, edukacji, gospodarki, funkcjonowania też jakby grup społecznych, różne, nie wiem, w zaborze pruskim największy ucisk germanizacyjny, największe prześladowania, powstania w zaborze rosyjskim i tak dalej. I te elementy tej kultury takiej tradycyjnej znowu miały być takim spoiwem, ale wtedy też znowuż one już zaczęły też funkcjonować jako też, stały się takim często inspiracją, to przecież też początek etnodesignu, Zofia Stryjeńska, warsztaty krakowskie.
Etnodesign potem, dziś także, który wraca na salony.
Dokładnie, znaczy on
zjawisko.
Myśli, że on nigdy nie zniknął, to są tak. Znowu takie,
ale taki
takie
jest
fale.
Bardziej, że tak powiem, wybijalny.
Tak, jest
chyba.
Bardziej wybijalny, to jest przecież początek spółdzielni ład, no i potem jakby dwie olbrzymie tragedie XX wieku, pierwsza, druga wojna światowa. Po II wojnie światowej znowuż przesiedlenia ludności, czyli znowuż mieszanie się, jakby odrywanie ludzi od ich jakby naturalnych jakby korzeni kulturowych, czyli następuje w wielu regionach przerwana ciągłość kulturowa, czyli o tych ziemiach tak zwanych kiedyś odzyskanych, teraz poprawna nazwa ziemie zachodnie i północne, przyjeżdżają ludzie z innymi jakby tradycjami, część przywożą, część adaptują, jakby powstają takie nowe miksy kulturowe. No i potem okres PRL-u, kłoporobotnik, Polska Ludowa, gdzie ten folklor został bardzo mocno spłycony.
Scepeliowany,
ale cepelia nie była złym zjawiskiem. Idea była fajna, tylko miało być tak fajnie, wyszło jak zawsze. Jakby idea była świetna, bo to było też badania terenowe, to było też pokolenie etnografów, to byli też zatrudniani projektanci, którzy jakby mieli, właśnie cepelia jest jakby kolejnym taką odsłoną jakby etnodesignu. No i potem myślę takim dużym takim zanikiem i wielkim odwrotem od ludowości, także jakby od strojów ludowych, takiej tego typu estetyki, to jest oczywiście okres po transformacji ustrojowej. Czyli wtedy, kiedy otwierają się granice, ludzie mogą wyjeżdżać, przywożą nowe wzory, nowe ubrania, nowe tendencje. No i potem oczywiście jakby globalizacja, ale też...
Myślę wręcz, że to, co się jest ludowe i nasze, w takim momencie zachłyśnięcia się wydaje się takie zacofane. Przecież na Zachodzie
ale też
tak
paradoksalnie myślę, że
bogato.
Taki mechanizm, że no i potem oczywiście wejście do Unii Europejskiej i wtedy Unia zaczęła dawać pieniądze i między innymi pojawiło się hasło Europa Regionów. I nagle się okazało, że...
Czy szansa.
Dokładnie, że jest szansa, że wiele projektów, wiele rzeczy, czy w ogóle taki sposób myślenia, no sama idea Unia Europejska, Europa Regionów, że mamy się łączyć ponad granicami, czyli te pierwsze euroregiony, które powstawały i tam, jak się nawet teraz przejrzę archiwum projektów czy pierwsze realizacje, bardzo dużo było właśnie opartych o dziedzictwo kulturowe, czyli sięgano do rękodzieła, do rzemiosła, do strojów ludowych, do budownictwa, do wzornictwa, do snycerstwa, do kulinariów jakby regionalnych. I to było takie zachłyśnięcie się jakby już nie, że jakby chodziło o to, żeby też oddać sprawczość w te ręce oddolne, czyli stawiano na lokalność, na regionalność, czyli nie tak jak w PRL-u odgórna polityka państwa, wszyscy macie się ubierać wszędzie na ludowo i wszędzie dożynki i stroje krakowskie i tak dalej.
Zohydzili to, można powiedzieć, tymi dożynkami.
To było za dużo. Tak? Tak.
I za bardzo na jedno kopyto.
To było za dużo, za płasko, tak. Jednolicie.
Cała to zróżnicowanie
kompletnie
zniknęło.
Bo to była też narracja w oderwaniu od tych jakby osób, które się z tym identyfikowali, z tym identyfikowały. Natomiast ta Europa Regionów pokazała, że w lokalności jest siła. No oczywiście po 89 i potem po 2002, po 2004 roku, czyli powstawanie mnóstwa różnych stowarzyszeń, dofinansowanie działalności lokalnych animatorów, także jakby też, nie wiem, kontakty zespołów ludowych, folklorystycznych za granicą, też które pokazywały, że można w różny sposób jakby pracować. I ta ludowość zaczęła wracać, ale jakby oddolnie, w sposób taki jakby bardziej, w taki sposób jakby bardziej w taki sposób bardziej naturalny. No i teraz myślę, plus ludzie zaczęli wyjeżdżać, jeździć po świecie, czy do pracy, czy migracje stałe, czy takie jakby powrotne sezonowe, ale też no, po prostu turystyka. I no, jak jesteśmy turystami, czy nie wiem, jakieś tam animacje bardziej bądź mniej mądre, czy wycieczki zorganizowane masowe, czy takie bardziej jakby indywidualne wycieczki, no to jednak szukamy tej lokalności. Nagle się okazało, że to, co nam przeszkadza w Polsce, że nie wiem, łowiczanki, górale, ciupagi, jakieś tam, nie wiem, typu góralu czy ciężeli i tak dalej, to jego się wstydzimy. Ale lecimy do Brazylii, do Peru, do Indonezji, do Hiszpanii i tam szukamy flamenko, strojów ludowych, tkanin peruwiańskich, lokalnej kuchni i tak dalej.
Odpowiednika naszych łowiczanek,
dokładnie, czy paradoksalnie jakby zobaczyliśmy, jak się to robi na świecie, czego szukamy na świecie i pojawiła się refleksja, że przecież my też to mamy.
Czyli takie... to nie jest, mówiąc kolokwialnie, obciach, tylko to jest powód do tego, żeby się tym szczycić, żeby to nakręcać, podkręcać i pewnie w jakiś
oczywiście,
sposób...
ale myślę, że też potrzebowaliśmy oddechu, potrzebowaliśmy dystansu i sami do tego dojść. Ja nigdy nie zapomnę, jak w późnych latach 80. do moich rodziców przyjechali przyjaciele z Sycylii. No i tam, że jakieś prezenty trzeba tam rodzinie potem na tej Sycylii zawieźć i tak dalej. Wtedy jeszcze Cepelia była i tak dalej. No i moja mama z polskiego, to idziemy do Cepelii. I nigdy nie zapomnę, jak właśnie ta znajoma, pani Olimpia, ona była zachwycona serwetkami haftowanymi z lnem. Ona mówi, u nas tego nie ma, tak? I to znowuż, jakby my, a dla nas to było. Wszędzie pełno lnu, serwetki, obrusy, to było zupełnie jakby naturalne. Ta Cepelia, no była, ale no po co sobie będziemy takie coś kupować? I dopiero te obce oczy, ten obcy zachwyt w nas samych spowodował, że no faktycznie, to jest po prostu coś wspaniałego. Serwetki tkane z lnu, który rośnie tutaj u nas, tak, tkane, wytwarzane tymi rękoma, tak, i potem też jakby haftowane w regionalne wzory.
Może to nie jest temat naszej dzisiejszej rozmowy, ale przypominają mi się te tabuny szejków, które chodzą po Podhalu. Noszą te wełniane skarpety, przebierają się, mówią, że najpiękniejsze miejsce na świecie, a my się łapiemy za głowę, zastanawiamy, dlaczego ich jest tylu tutaj, no to mamy odpowiedź troszeczkę, bo
tak, ja
tego
myślę,
nie ma
że naszym towarem eksportowym było od zawsze, no teraz może trochę mniej, bo też inne warunki, len i wełna. To są to nasze prawda. Dwa skarby narodowe.
I właśnie podstawa strojów ludowych, takich, które no, nawet tych noszonych na co dzień tak naprawdę.
Tak, ponieważ to było dostępne, tak? To ponieważ jakby ubiór, a potem, czyli to, co się ubierano na co dzień, a potem też to, co się ubierano od święta, czy jakieś na specjalne okazje, czy stroje ludowe, było wytwarzane z tego, co było dostępne. Tak, było dostępne tkaniny wełniane i tkaniny lniane oraz konopne.
Proste, jasne. Proszę Państwa, o początkach profesor Anny Weroniki Brzezińskiej z kulturą ludową trochę już usłyszeliśmy te lalki. Podziwiam w ogóle to, że... Znaczy, potrafię sobie wyobrazić to, bo wiem, jak koleżanki piszczały, kiedy dostawały taką kamizelkę w cekiny, więc myślę, że jestem w stanie duże pokłady empatii w sobie do małej Anny Weroniki Brzezińskiej tutaj wzbudzić. Natomiast cały czas nam będzie towarzyszyła dziś Lidka Maksym. Ją także zapytaliśmy o jej początki przygody z kulturą, ze sztuką ludową.
Ciężko było, bo sama wiedza o strojach ludowych, o kulturze ludowej jest bardzo w dzisiejszych czasach tak rozpłaszczana i ciężko też oddzielić to, co jest faktycznie rzetelne, wiedza, która rzeczywiście jest nam przydatna, a to, co jest po prostu no nijakie, więc te początki były ciężkie. Na początku były to stylizacje. Jeszcze całkiem niedawno chodziłam też w takich luźniejszych stylizacjach na co dzień, ale teraz już chodzę w dosłownie w strojach ludowych codziennie. Te początki, mówię, wyglądały w taki sposób, że ja interesowałam się też kulturą, historią węgierską i po prostu też przez to się zainteresowałam bardziej kulturą ludową polską. No i to tak poszło, już będzie te 7 lat w tym roku.
Czyli to nie było na przykład tak, że pojechałaś do Zakopanego, zobaczyłaś strój ludowy i powiedziałaś, o, to jest to. To nie był jakiś taki jeden moment, który spowodował, że zahaczyłaś temat i od tego się wszystko zaczęło. Nie, po prostu czytanie i systematyczne wdrażanie się.
Tak, jak najbardziej, jednak ja też dojrzewałam w tym i musiałam też nabrać takiej, ja to nazywam ludowej mentalności, że jednak jest ta higiena stroju, jest ta kultura stroju, trzeba wiedzieć co, jak, do czego założyć, po co, na co, jak o to zadbać. Trzeba było w tym dojrzeć, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest ta kultura kiczu ludowego, gdzie jest ten plastik, gdzie są te stylizacje, które są naprawdę przaśne. Początki były trudne, teraz jest już zdecydowanie łatwiej, lepiej. Ja też mówię, staram się to jakoś gdzieś tam promować, żeby ludzie też nabrali takiej świadomości i takiej większej wiedzy w stroju, ale też po prostu jak to wszystko wyglądało.
To była Lidka Maksym, ta kultura kiczu ludowego. To mnie zaintrygowało w wypowiedzi naszej bohaterki z Konina.
Myślę, że jest to świetne ujęcie masowości, byle jakości. I ten przymiotnik tutaj ludowy, bo oczywiście rozmawiamy o strojach ludowych, ale no to jest przymiotnik w ogóle też całej współczesnej mody, czyli szybko, łatwo, przyjemnie, tanio, bezrefleksyjnie.
I najlepiej szybko zmienić na kolejną modę.
I szybko zmienić, bo pojawiają się jakby kolejne tak zwane trendy.
Tak, no trzeba w końcu sprzedać
trendy modowe. Natomiast linię. To, o czym wspomniała właśnie pani Lidka, ten kicz ludowy, no powiem tak, to było, jest i będzie. Tak jak, no bo też mówimy o strojach ludowych, które obecnie są bardzo drogie, no bo obecnie zdobyć, nie wiem, tkaninę oryginalną, wełnianą tkaną, farbowaną naturalnie, czy oryginalny len, nie wiem, niebielony fabrycznie, tylko, znaczy niebielony chemicznie, tylko bielony naturalnie. To są rzeczy drogie, natomiast no my jesteśmy też przyzwyczajeni współcześnie do tego, że mamy dużo ciuchów, że co chwilę coś zmieniamy, pojawiają się nowe mody. W modzie ludowej ludzie mieli kilka sztuk odzieży na całe życie. Nosiło się to tak dużo, nosiło się to tak długo, aż się jedna przysłowiowa koszula na grzbiecie nie podarła. Wtedy naprawiano, cerowano, a jak już nie dało rady, to się z tego szyło dla dzieci, dla
To
młodszych.
Dwa wnioski. Po pierwsze, dbano na pewno wtedy o to, w czym chadzano, a druga rzecz, jakiej to musiało być jakości.
Dokładnie, to była zupełnie inna jakość. Len był gruby, także to no też nie było środków chemicznych do prania, które no, prano rzadziej, nie tak, że zakładam jedną bluzkę teraz i buch do pralki i tak dalej, tylko prano te rzeczy raczej głównym takim elementem konserwującym czy odświeżającym odzież to było wietrzenie czy mrożenie. Także teraz na przykład dzięki tej zimie, którą mamy w tym roku, wiele na przykład osób, które mają w swoich kolekcjach tkaniny ludowe, czy między innymi odzież, czy także zespoły ludowe wystawiają. Wynoszą na śnieg i te ciuchy sobie tam są po prostu przesypywane, uklepywane w tym śniegu, muszą przemrozić. To jest najlepszy element na konserwację wełny. Naturalny, przeciwmolowy i nie niszczy się chociażby chemią.
Proszę Państwa, no to tak jak dzisiaj zaglądałem do kalendarza, żeby sprawdzić naszych solenizantów, to moglibyśmy odwrócić drugą stronę kalendarza i na przykład w taki sposób sprzedać właśnie na mole, na to, jak odzież konserwować, no to mają Państwo od nas gratis i od Pani Profesor patent właśnie na dbanie o odzież.